co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy o agregacji, łączeniu i tak dalej tych wszystkich naszych podmiotów, o których mówimy, Instytutu Życia Konsekrowanego. Czy ten wniosek, jeśli tak to mogę określić, o łączenie musi wypłynąć ze środka, czy może to być taka sugestia z zewnątrz?
Sądzę, że zazwyczaj wychodzi to od środka, bo to wtedy muszą się dogadać władze tych instytucji, które mają być łączone. Tak? Trudno, żeby bez ich zgody to się odbywało. Druga sprawa, na ile ten podmiot z zewnątrz, któż to by miało być? Tak? Stolica Apostolska, no poza nuncjaturą w danym kraju, nie ma jakichś agent, które by badały, śledziły, jak te instytucje się rozwijają, jak wygląda ich stan. Oczywiście są, o tym będzie mowa, przekazywane sprawozdania do Stolicy Apostolskiej z działalności każdego instytutu, więc Stolica Apostolska ma wiedzę na temat tych instytutów, ale jest też taka zasada, że raczej nie ingeruje tak własnym sumptem, chyba że jest to w jakimś przypadku rzeczywiście konieczne, a raczej jest, że tak powiem, reaktywna wobec tego, o co się prosi.
Tu wybrzmiewa to, co w chrześcijaństwie mi się bardzo podoba, czyli taka samodzielność. Oczywiście to wszystko musi być uporządkowane, bo my ludzie potrzebujemy tego i to prawo jest tutaj niezbędne, no ale właśnie ten duch takiej samodzielności, pewnego takiego no, samostanowienia.
To, co nazywamy pewnie w innych naukach pomocniczością, tak, że to, co no, tak, można rozstrzygnąć na tym niższym szczeblu, to tym się nie musi zajmować ten, który jest wyżej. Tak? To, co możemy rozwiązać we własnej wspólnocie, tak, między sobą, to tam unika się ingerencji z zewnątrz. To jest też bardzo ekonomiczne podejście do problemu.
Czyli znowu praktyczny wymiar, który niejednokrotnie tutaj akcentujemy. No dobrze, nie uciekniemy przed tym zniesieniem instytutu. To brzmi tak ostatecznie.
Tak, ale się zdarza oczywiście, zdaję sobie sprawę, nowe instytuty powstają, stare zanikają, właśnie czasami, tak jak powiedziałem, ratują się jakieś unie, federacje, łączenia, ale bywa i tak, że zupełnie ustają z różnych względów. Czasami po prostu no, powstawały niektóre instytuty zakonne dawniej, które zajmowały się, dajmy na to, wykupywaniem ludzi z niewolnictwa. To trynitarzy się tym zajmowali na przykład, nie? Ale też nie tylko oni. No kiedy to ustaje jakby w tym naszych tutaj okolicznościach, warunkach nie ma takiej potrzeby, jakby siłą rzeczy ten instytut traci rację bytu. Oczywiście on się może też przeformułować, coś się połączyć, ale bywa czasem, że trzeba go po prostu znieść, tak? I wtedy to jest wyłączna właściwość Stolicy Apostolskiej, która także decyduje o majątku tego instytutu, tak? Co z nim należy zrobić, na co go przeznaczyć.
No tutaj mówimy o takiej opcji wyczerpania się pewnej misji, ale czy dobrze krążą moje skojarzenia też wokół takich sytuacji, w których mieliśmy chociażby w związku ze skandalami związanymi z założycielami różnych wspólnot, ja tu używam tej szerszej kategorii, zdaje się, nie wiem, czy likwidacja była w takim wypadku, czy raczej reforma, zmiana?
Próbuje się ratować, zdecydowanie. No, chyba najsłynniejszym zniesieniem była słynna kasacja jezuitów, prawda? Kiedy rzeczywiście ich w całym kościele zniesiono, no to tutaj chyba by było ciężko o lepszy przykład tego, jak to spektakularnie może wyglądać.
Choć nie chodziło w żaden sposób o skandal związany z
Oczywiście, że nie, natomiast jest to w temacie, tak? Jeśli mówimy o zniesieniu, no to oczywiście to jest to samo, nazwijmy to kasacją, czy zniesieniem, efekt jest ten sam, więc to było najsłynniejsze w historii, gdzie rzeczywiście prężnie rozwijający się zakon został skasowany. Jak wiemy doskonale, odrodził się później i trwa do dnia dzisiejszego, natomiast miał taki epizod swojej historii.
Co to była za sytuacja, powiedzmy dwa słowa?
To tak naprawdę różnie tłumaczy, ale powstało w kontekście pewnego konfliktu, nazwijmy to, między władzą świecką a jezuitami i poprzez różne, jak to często bywa, zakulisowe, mówiąc kolokwialnie, rozgrywki, doprowadzono do wymuszenia na papieżu tego, aby dokonał kasaty. Chodziło oczywiście, jak to często bywa w takich sytuacjach, też w dużej mierze o przejęcie majątku.
Czyli taki czynnik ludzki, ale powiedzielibyśmy z perspektywy czasu, ten Boży Duch zwyciężył, bo jak już ksiądz doktor powiedział, jezuici są i służą.
Tak, ale to na przykład templariusze zostali też właściwie wcześniej jeszcze skasowani, tak, ze względu na ogromny majątek, który posiadali i już się nie odrodzili właściwie w takiej formie jakiejś większej. Nawet nie wiem, czy w ogóle funkcjonowali, bo czasami jest tak, że jest później jakaś namiastka tego zakonu czy zgromadzenia, gdzieś tam się jakoś odrodzi, ale co do zasady tego, to nie miało miejsca w przypadku jezuitów.
Mhm. Kanon 586, to tak na zakończenie już dzisiejszego spotkania, no właśnie mówi, przypomina to, co dzisiaj tutaj zaakcentowaliśmy, uznaje się słuszną autonomię życia poszczególnych instytutów.
Zdecydowanie tak. To właśnie czasami też powstają pewne problemy, gdy są jakieś zastrzeżenia co do działalności danego instytutu, dajmy na to taki instytut klerycki, czyli taki, który ma duchownych wyświęconych, ma kościół rektoralny swój własny, do którego uczęszczają wierni i powstają różne konflikty i często ludzie się odwołują do biskupa w takich sytuacjach, kiedy biskup jest zupełnie tutaj jakby niekompetentny, nie ma żadnej władzy nad tym zakonem, ponieważ biskup ma pewną władzę, ale wtedy, kiedy na przykład taki instytut prowadzi parafię, która mu jest powierzona w zakresie duszpasterstwa, a no właściwie w żadnym innym nie. Ta autonomia, która ta niezależność, która jest niezbędna do tego, aby ocalić to, co najistotniejsze, czyli charyzmat danego instytutu.
Do tych wątków będziemy jeszcze wracać, ale dziś kończymy nasze spotkanie. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniamy się Państwu. Do usłyszenia.